Mieliśmy okazję słyszeć się już nie raz tutaj w zborze i wielu z was czy to czytało książkę moją, czy też słyszało nasze historie misyjne i jak się to wszystko zaczęło. I to już jest droga, którą przeszliśmy. Ja przeszłam 16 lat, od kiedy to szczególne powołanie dla swojego życia odkryłam. A zanim znalazłam się w tym miejscu, 29 lat temu oddałam życie Panu Jezusowi. I to był taki moment startowy, kiedy oddajemy życie Jezusowi, kiedy, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy w tej pieśni, wybieramy Jezusa, zostawiamy świat za sobą. To On staje się naszym Panem. On jest tym, od którego chcemy się uczyć i który nas prowadzi, i którego wolę chcemy odkryć dla swojego życia. Prawda, że tak jest? I to, kiedy czytamy Słowo Boże, to tą wolę Bożą, którą odkrywamy, którą czytamy, że jest tam zapisana w Biblii, to przede wszystkim ją chcemy wprowadzać w życie. I to jest zawsze początek. Kiedy od tego zaczynamy i jesteśmy posłuszni w tym małym, co czytamy. Kiedy mówi Słowo Boże, żeby nie kłamać, nie kłamiemy. Kiedy mówi, żeby mieć jedną żonę, czy żeby być wiernym w małżeństwie, to jesteśmy. Jeżeli mówi o innych rzeczach, to się tego trzymamy. I od tego właściwie się zaczyna to nasze uczenie się posłuszeństwa. Ale to wszystko jest łaską. Bóg daje nam łaskę, także do tych wyborów. I kiedy 16 lat temu byłam w Australii, znalazłam się w takim miejscu, gdzie wołałam do Boga o to miejsce szczególne dla mojego życia. Pytałam: Boże, jaki jest Twój plan? Co dla mnie zaplanowałeś? Ja nie chcę się rozminąć z tym, co dla mnie przygotowałeś. I zdecydowałam się wtedy, że będę pościć tak długo, jedząc same warzywa, bo chodziłam też do pracy, więc musiałam mieć trochę siły. I pytałam: Boże, co mam robić ze swoim życiem? Jak mam Tobie służyć, żeby przynieść dla Ciebie jak największy owoc? I wtedy po 5 tygodniach postu, modlitwy, Bóg powiedział mi: jedź do Ugandy. I tak się właśnie znalazłam wtedy w tym pięknym kraju. 16 lat temu znalazłam się w Ugandzie, w zachodniej Ugandzie. I to był niezwykły czas. Myślałam, że to jest taka jednorazowa przygoda z Bogiem. Wiele wspaniałych rzeczy się wtedy dokonało, ale okazało się, że Bóg miał dla mnie, dla mojej rodziny dużo szerszy plan, a także dla wielu z was, bo przecież wielu z was jest zaangażowanych w adopcję na odległość i wspieracie Ugandę i potrzebujących tam na różne sposoby. I za to dzisiaj też wam bardzo dziękuję. 4 lata temu znaleźliśmy się już całą rodziną w Ugandzie. Wcześniej tak na zmianę z Piotrem, z mężem jeździliśmy, pilnowaliśmy tego wszystkiego, co tam Polacy wspierają, ale Pan Bóg poprowadził nas, żeby zamieszkać z dziećmi w Ugandzie. To jest wyzwanie, żeby z dziećmi tam wyruszyć, bo kiedy tak samemu tylko człowiek jako dorosły bierze odpowiedzialność za siebie, ale druga rzecz to jest też wziąć odpowiedzialność za to, że są tam dzieci. Ale Pan Bóg utorował drogę i nie jest to wyzwaniem dla moich dzieci mieszkać i żyć w Ugandzie. Dla Jonatana, młodszego chłopczyka, to już jest 1/3 jego życia, więc którą przeżył w Ugandzie i czuje się tam bardzo zadomowiony. Jedynie czego mu brakuje, to wiadomo, relacji z rodziną i z babciami, żeby babcię zobaczyć, ale też takich zwykłych relacji z dziećmi, też z naszej kultury, polskimi dziećmi. Dlatego już teraz w tym miejscu zapraszam wszystkie rodziny z dziećmi, żeby nas odwiedziły. Bez dzieci też. Uganda znajduje się mniej więcej na środku Afryki, jest krajem rozwijającym się. Wiele wyzwań na co dzień ludzie mają, o których my nawet tutaj nie myślimy, kiedy żyjemy w naszych realiach w Polsce. Bóg powołał nas do regionu Cięcio-Dzio, tam gdzie na czerwono widzicie jest napisane Ken-Yoyo, to w tym rejonie właśnie mieszkamy. W takiej wsi Kaihura jest główna baza, siedziba naszej misji Gate of Hope. I przez te wszystkie lata misja się bardzo rozwinęła dzięki wsparciu, które które z Polski przychodzi. Ja też jestem bardzo wdzięczna siostrze Tatianie Chydzi, która otworzyła mi drzwi tutaj do tego zboru i także do wielu innych w Polsce. Dzięki temu wielu nabrało też zaufania do mnie osobiście, żeby się zaangażować, bo to jest też ważne, kiedy wiemy, jakie dzieło wspieramy, kto za tym stoi. I też jestem wam bardzo wdzięczna za te wszystkie lata tego zaufania. I dlatego tym bardziej was zapraszam, żebyście mogli naocznie zobaczyć to, co wspieracie. Oczywiście Tatiana jeździ regularnie i też wam te wieści przywozi, ale jeśli byście pojechali i sami zobaczyli, to byście się też przekonali o tym, o czym będę wam opowiadać. Też dzieci, które wspieracie, ciągle pytają, a kiedy przyjedzie ten wujek albo ta ciocia? Więc mogliby was zobaczyć. W 2014 roku założyliśmy w Ugandzie organizację Gate of Hope, w ramach której powstało 5 szkół. Szkoła podstawowa King David, Króla Dawida, szkoła średnia King David, Króla Dawida, szkoła zawodowa Timothy dla dziewcząt i chłopców, kolegium nauczycielskie i mamy też studium policealne, filię uniwersytetu od tego roku, więc mamy dużo szerszy teraz możliwość pomocy młodzieży, szczególnie w kształceniu ich w różnych zawodach. Powstały też 2 kościoły, prowadzimy też ewangelizację, grupy biblijne. W misji zatrudniamy na dzień dzisiejszy 94 pracowników, a te główne projekty pomocy, w które można się zaangażować i które Polacy wspierają, to jest adopcja na odległość, adopcja rodzin, klub dziecięcy, który też wspieracie z ciasteczek i doraźnie, kiedy są jakieś potrzeby, też wam o tym mówimy i przyłączacie się, czy to do zakupu Biblii, zakupu moskitier, butów, różnorakiej pomocy dla potrzebujących. I na dzień dzisiejszy tą stałą pomocą edukacyjną jest ponad 1000 dzieci objętych, które są sierotami, które są z biednych rodzin, więc jest to bardzo duży zasięg i bardzo Bogu za to dziękujemy, dlatego że ta polska flaga i Polska jest znana w naszym dystrykcie, w naszym powiecie. I kiedy już ktoś pyta, skąd jesteś i mówię z Polski, a z Polski, bardzo wam wszystkim Polakom dziękujemy za to, co dla nas robicie. I myślę, że to jest też niezwykłe, dlatego że słyszy się w świecie o tej pomocy, która dociera z różnych krajów zachodnich, ale o Polakach, którzy gdzieś wywierają taki naprawdę duży wpływ na życie ludzi, zmieniając ich okoliczności, ich rzeczywistość, nie słyszy się tak dużo, więc jesteśmy bardzo Bogu za to wdzięczni. I dziękujemy, że dokładacie właśnie tą cegiełkę do tego. I wiecie, w tym naszym dystrykcie, w tym naszym powiecie ta nasza misja, ta nasza organizacja Gate of Hope jest największa. I ma to też znaczenie, dlatego że z tym wiąże się też taka wielka przychylność władz i docenienie tego, co tam właśnie Polacy robią, pomagając dzieciom i młodzieży. Szkoła podstawowa Króla Dawida, King David, w której uczy się około 300 dzieci i młodzieży z okolic właśnie takich, Hakatomy, gdzie ludzie najczęściej, jeżeli mają pracę, to mają właśnie na plantacji herbaty. Życie jest tam trudne i kiedy ktoś ma to szczęście pracować na plantacji herbaty, to dzienną taką stawką jest około 10-15 zł. Kiedy człowiek musi utrzymać z tego rodzinę, zapłacić za koszty leczenia, koszty kształcenia dziecka, zeszyty i inne rzeczy, to jest to naprawdę bardzo mało. I rodzin często nie stać właśnie na to, żeby troszczyć się o te potrzeby edukacyjne swoich dzieci. I w tym wyłomie stają Polacy. Szkoły, które założyliśmy, to są szkoły chrześcijańskie, gdzie śmiało możemy mówić o Panu Bogu, głosić Ewangelię młodzieży i zachęcać ich do czytania Pisma Świętego, gdzie są wspólne modlitwy, tak jak tu widzicie, wspólny czas uwielbienia Boga i gdzie młodzież może się uczyć o Bogu. Uganda jest w znacznej mierze chrześcijańska i wiele Prawie wszystkie dzieci, młodzież, którzy trafiają do naszych szkół, to są dzieci z rodzin chrześcijańskich, z różnych denominacji. I oni gdzieś tam coś o Bogu wiedzą, ale to jest takie brak właśnie tej relacji przez to powierzenie życia Panu Jezusowi. Wielu z nich nie wie, że może mieć tą bliską relację z Jezusem, z Bogiem i być też ochrzczonym Duchem Świętym. Poznawać Boga, poznawać Słowo Boże. Potrzebą, którą mamy na ten moment w tej szkole, jest budowa internatu. To jest duże wyzwanie finansowe, dlatego że nie jesteśmy generalnie z mężem zwolennikami, tak jak to w Ugandzie zazwyczaj jest, w dobrych szkołach. Internat jest już od najmłodszych klas szkoły podstawowej, ale widzimy, że jeżeli chodzi o wyniki w nauce, to dla tych, którzy są już z tych dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej, ten internat bardzo by się przydał. Dlatego, że kiedy te dzieci po szkole około 17-18 wracają z powrotem do domu i weekendy też mają zajęte pracą w domu, na polu często, noszeniem wody, praniem, gotowaniem, troszczeniem się o młodsze rodzeństwo, to brakuje im czasu na naukę. Też często mają daleko do szkoły, kiedy idą pieszo. Więc internat wtedy pozwala im skupić się na nauce i mieć lepsze wyniki, które też potem pomagają im mieć fundament, kiedy idą do gimnazjum. Nie mają zaległości, szczególnie jeżeli chodzi o język angielski. W Ugandzie językiem urzędowym jest język angielski, ale w swoich domach, w swoich rodzinach mówią w swoim własnym języku, w rutoro. Więc to jest takie, wiecie, żyją w dwóch światach. Tutaj w domu, w swojej rodzinie mówią w rutoro, a do szkoły idą i od czwartej klasy uczą się po angielsku. Więc widzimy, że to by miało naprawdę duży sens, jeżeli mielibyśmy tam taki mały internat dla nich. Na ten moment mamy internat dla dzieci i młodzieży z siódmej klasy, ale przez to musieliśmy przedszkole złączyć w jedną grupę. Wszystkie trzy klasy przedszkola mamy w jednej klasie, a dwie klasy wolne przeznaczyliśmy. Jedna klasa na internat dla dziewcząt, druga dla chłopców. I tak przez te ostatnie dwa lata funkcjonujemy. W tej szkole dzieci mają dużo lepsze warunki nauki. W naszej tej miejscowości Hakatoma jest też szkoła państwowa, ale tam klasy są przepełnione, bardzo duże. I jest to taka bardzo prosta szkoła, bez wyposażenia. Nauczyciele czasem nie przychodzą na lekcje, więc dzieci generalnie, które chodzą do szkoły państwowej, mają dużo gorsze te warunki do nauki i wyniki w nauce. Też w tej szkole dożywiamy te dzieci, bo wielu z nich przychodzi bez śniadania, bo są z bardzo biednych rodzin, więc mają też śniadanie. Szkoła Króla Dawida, średnia, gimnazjum, która może jeszcze zanim opowiem o niej, to tylko powiem wam, że w Ugandzie nadal jest taka właśnie niedobra statystyka, która mówi o tym, że spośród dzieci, które kończą szkołę podstawową, tylko połowa uczy się dalej, uczy się w szkołach średnich czy na kursach zawodowych właśnie z powodu tych braku pieniędzy. To jest koszt około 100, 200, 300 zł miesięcznie, zależy od kursu, ale wielu rodzin na to nie stać. I ta młodzież najczęściej kończy naukę na szóstej klasie szkoły podstawowej, bo właśnie w tej siódmej, ostatniej są dużo większe koszty, i nie stać ich na to. I potem ich życie, wiecie, tak smutno płynie, że nie mają tych perspektyw na rozwój, na coś dobrego właściwie w życiu, na wyjście z biedy. To nielicznym się właściwie udaje. Teraz też jest taka, nie wiem jak to powiedzieć, epidemia młodzieży, która chce wyjeżdżać za granicę. Wiele dziewcząt wyjeżdża do krajów arabskich, pracując jako pomoce domowe i też tam doświadczają wielu przykrości, wielu wraca bez niczego. Inne nawet nie wracają, więc z tej takiej beznadziei rodzą się różne pomysły dla nich. Więc ta szkoła właśnie średnia, gimnazjum, które założyliśmy w 2016 roku, już funkcjonuje 7 lat, widzimy jak bardzo procentuje właśnie w przedłużaniu tej nadziei dla tej młodzieży, kiedy oni z tej szkoły podstawowej mogą trafić do gimnazjum, rozwijać się dalej, budując fundament dla swojej dalszej edukacji, Ale też mamy tam na nich wpływ. Wiecie, to już są nastolatkowie, myślący, którzy podejmują konkretne decyzje dla swojego życia. Także te decyzje pójścia za Panem Jezusem. Więc korzystamy z tych okazji. Mamy dla nich grupy biblijne, wiele modlitw, w których uczestniczą, programów czytania Biblii. Tak wygląda budynek szkoły. Tutaj mamy potrzebę też rozwoju i też jeszcze kolejnego budynku, bo w tym roku pierwszy raz tak zrobiliśmy. Było tak bardzo dużo zgłoszeń z prośbą o wsparcie i przyjęcie do szkoły, że miałam wielką trudność w odmawianiu, że tych weźmiemy, tych nie weźmiemy. I tak już zrobiliśmy taką klasyfikację, że to są sieroty albo dzieci z pojedynczym rodzicem, ewentualnie z bardzo wielodzietnych rodzin, ewentualnie dzieci bardzo biednego pastora, ale z bardzo dobrymi wynikami, wiecie, takimi mocnymi czwórkami. A mimo to tych zgłoszeń było tak wiele, kilkaset uczą się w auli, a aula jest, tutaj pokazywałam wam wcześniej właśnie zdjęcie tej naszej auli, więc aula jest też potrzebna do innych zgromadzeń, innych lekcji, wkrótce do egzaminów teraz gimnazjalnych w październiku. Będziemy musieli wynająć namioty, żeby tych uczniów z pierwszej klasy przechować, bo nie mamy dla nich klasy, która by pomieściła. I też bibliotekę mamy taką maciupeniczką. Więc to się nam też marzy, żeby zbudować tam piękny, duży budynek, który będzie służył też ich rozwojowi. I tak jak wspomniałam, angażujemy tą młodzież w to, żeby miała wiele sposobności do poznania Pana Jezusa. Są właśnie wspólne nabożeństwa, wspólne modlitwy i w tygodniu, i w niedzielę. I wielu z nich widzimy, jak doświadcza Boga, jak przychodzi do Niego. I to zawsze mnie tak cieszy. To jest taką moją własną motywacją, wiecie, do kontynuowania tej służby, dlatego że to nie jest łatwa praca. Żyć w innej kulturze, z innymi ludźmi, w innych wyzwaniach i chociaż jest to piękne bycie w tym miejscu powołania, to jednak jest wiele trudności i zwłaszcza kiedy przyszły te prześladowania, te trudności, które mieliśmy 2 lata temu, to był taki moment, gdzie naprawdę musieliśmy sobie z mężem zadać pytania, czy my zostaniemy, czy my wyjedziemy, czy my się zniechęcimy, czy my się będziemy bać, czy będziemy pomimo bania się dalej wytrwali i stali. Bo wiadomo, że lęk przychodzi, ale jaką my mamy postawę? Czy będziemy uciekać w takim momencie, czy będziemy stać mocno, więc Pan Bóg nas utwierdził i stoimy tam mocno, ale jest wiele zniechęceń i wiele, każdego tygodnia praktycznie przychodzi, wiecie, pokusa, żeby się dać zniechęcić i żeby się obrazić, ale nie dajemy się. I właśnie takie momenty, jak tu widzicie na zdjęciu, to jest coś, co mnie zawsze podnosi i raduje. I zawsze mówię do Piotra, ilekroć jadę tam do szkoły, bo się wymieniamy w tych różnych właśnie grupach biblijnych, nabożeństwach dla tej młodzieży, ale ilekroć jadę właśnie szczególnie do nich i wracam, to mówię Piotrowi, och, teraz widzę, jaki to ma sens. Warto się tak męczyć. Warto się starać, bo wiecie, kiedy widzę, że wielu z nich naprawdę się nawraca, że poznają Boga i zaczynają wzrastać, zaczynają coś chcieć w życiu z Bogiem, że to nie jest powierzchowne, to wiecie, cieszy najbardziej ze wszystkiego. I tak jak wspomniałam, zachęcamy ich do czytania Pisma Świętego, przekazujemy te Biblię, oni je czytają. Nie też dajemy tak od razu, tylko zawsze jak jest nowy nabór do szkoły, to czekamy 1 albo 2 semestry, kto tej Biblii nie przyniesie, bo powinni sobie przynieść. I jak już w trzecim semestrze, czyli teraz, widzimy, kto tego Pisma Świętego nie ma, no to widzimy, że to już muszą być ci, którzy są z bardzo biednych rodzin i dla nich staramy się tę Biblię zakupić. I mamy program czytania Biblii. Czytają codziennie, robią zapiski w swoich zeszytach, które dostają, konkretne mają tam zadania, pytania do odpowiedzenia. Ja potem te zeszyty im sprawdzam. Wiecie, wszystkich tych dzieci, których mamy w programie, to jest blisko 500, więc wyobraźcie sobie sprawdzenie 500 zeszytów. co tam piszą na temat tego, co wyczytali danego dnia. Ale też mnie to bardzo zachęca, mimo że to, jeżeli mam kogoś z Polski, to zawsze proszę, żeby mi pomógł i też, żeby ty też posprawdzał, oceny powstawiał. Ale kiedy sama też je przeglądam, to mnie to bardzo zachęca, bo widzę, że coś czytają, coś do nich dociera. I jest to słowo, które przychodzi, ich oczyszcza i zmienia ich myślenie. I mam taki przykład jednego chłopca, bardzo mnie zachęcił i naprawdę to jest jeden mój taki, taka sztamowa motywacja kontynuowania tej pracy i widzenia, jaki to ma sens tego siania. Mieliśmy bardzo takiego buntowniczego ucznia i mimo, że był też w gronie wspieranych przez Polaków, to taki był oporny i ciągle były z nim problemy na różnym etapie. I to było, działo się w zeszłym roku, kiedy wprowadziliśmy ten nowy właśnie sposób tego czytania Biblii, taki, że jest ta weryfikacja, co oni tam wyczytają, że piszą w tych zeszytach. To widzieliśmy, jak ten chłopiec się zmieniał. To było niesamowite i do dzisiaj, ilekroć na niego patrzę, to jestem zachwycona, ponieważ on przeżył taką przemianę, że wszyscy nauczyciele, inni uczniowie się po prostu dziwili, że to było tylko z czytania Słowa Bożego, że on musiał, dlatego że zasada była taka, jeżeli nie będziecie w tym uczestniczyć, będziecie oszukiwać, kopiować jeden od drugiego, bo i sobie te zeszyty kradli, wiecie, i kopiowali potem, ale jakoś Pan Bóg tak cudownie sprawiał, że zawsze gdzieś to odkryłam, kto od kogo kopiuje, mimo że tak dużo zeszytów, ale gdzieś mi jakieś zdanie wpadało w oko, które brzmiało tak samo jak w zeszycie, który przed chwilą oglądałam. I tak rzeczy wychodziły na jaw, więc jak oni też widzieli, że to jest sprawdzane, weryfikowane, no to mieli dodatkową motywację, że muszą się naprawdę brać w garść i sami czytać tą Biblię. I przemiana tego chłopca, który to jest jeden z wielu, ale ten był najbardziej taki spektakularny, bo wielu, wiecie, jest takich grzecznych, takich na zewnątrz spokojnych, tam w środku może są gagatki, ale ten był gagatkiem na zewnątrz. I ciągle było pytanie, czy trzeba go już wyrzucić ze szkoły, czy jeszcze dostanie kolejną szansę, ale Bóg go dotknął i zmienił. No i widzicie, piszą też sprawdziany z tej Biblii, I właśnie tak wyglądają też te grupy biblijne, w każdej klasie też oddzielnie. I to jest szkoła z internatem, tak jak wspomniałam, a może nie wspomniałam, mamy tam około 250 młodzieży obecnie, dziewcząt i chłopców. I dzięki temu, że są tak właśnie oddzieleni, mogą się skupiać na tej nauce. Też Uganda wprowadziła nowy system nauczania i też dlatego potrzebna jest nam ta duża biblioteka, bo muszą dużo też sami czytać, pisać, kiedyś tak nie było. A to jest ich kolejka po jedzenie. Mają tam wyżywienie zapewnione, 3 posiłki dziennie. A to jest nasze główne miejsce, główna siedziba w wiosce Kaihura, Gate of Hope, z mottem naszym, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Ta piękna góra kiedyś była poświęcona dla złych duchów. Dowiedzieliśmy się o tym już długo po fakcie, kiedy tą górę, właśnie to zbocze kupiliśmy i wybudowaliśmy tam szkołę i było wiele przeciwności, wiele ataków takich, wiecie, gdzie złe duchy się manifestowały i tak myśleliśmy, czemu jest tak ciężko, a potem po latach się dowiedzieliśmy, że jest to ziemia, która nagle została zadedykowana dla Pana Jezusa, wcześniej była zadedykowana dla złych duchów, a teraz jest tam Boże Królestwo wierzą. I w tej właśnie szkole w Gate of Hope, w tym centrum, mamy uczniów z 3 kursów. Właśnie kolegium nauczycielskiego i z tego gdzie nauczania przedszkolnego, jest kurs pracownika socjalnego i kurs księgowego. I mamy tam około 100 uczniów. Oczywiście tam też jest modlitwa, jest czas uwielbienia, jest czas czytania Słowa Bożego, czas grup biblijnych, grup dzielenia. I mamy tam też dom, gdzie dziewczęta, które zaszły w ciążę, jak były nastolatkami, mogą z tymi dziećmi przyjść i tam się też uczyć. Dziećmi opiekuje się opiekunka, a one mogą uczestniczyć w zajęciach. I to jest takie niezwykłe, że Bóg to pokazał, że jest to ważne, żeby takie miejsce było, żeby te dziewczęta mogły odbudować tą swoją nadzieję na kształcenie przerwaną tak znienacka. Jest to jedyne miejsce, wiecie, w naszym całym powiecie, gdzie daje taką szansę dla dziewcząt z dziećmi. A to jest szkoła zawodowa Tymoteusza, oddział dla dziewcząt, gdzie uczą się krawiectwa i rękodzieła. Zobaczcie, Tatiana i może pastor, może ktoś jeszcze wybierze się do nas wkrótce, to już możemy zbierać zamówienia. Jakby tu kobiety chciały takie piękne torby, wyroby naszych dziewcząt, dajcie znać, jakie kolory, co lubicie, co wam się podoba, jest to zasilenie później dla właśnie szkoły. I to jest też świetny zawód dla tych dziewcząt, dlatego że i z krawiectwa, i z rękodzieła tego właśnie typu one będą mogły się w przyszłości utrzymać. A to jest oddział szkoły Timothy dla chłopców, gdzie uczą się mebli z trzciny. Widzicie? Bardzo jest to nietypowe, bardzo łatwo jest takie meble sprzedać, bo one są dużo tańsze niż meble drewniane. Oprócz troszczenia się o te wszystkie szkoły, razem z Piotrem, z mężem moim, prowadzimy właśnie wiele grup biblijnych dla nauczycieli w naszych szkołach i na zewnątrz wyjeżdżamy dla uczniów. I też wasz zbór dokładał swoje cegiełki do zakupu Pisma Świętego, do zakupu Biblii dla wielu. I wiemy, że to jest to, co jest ważne dla nas tutaj w Polsce, kiedy jesteśmy i członkami zboru, ludźmi nawróconymi, to Słowo Boże jest tą podstawą, jest tym fundamentem, na którym budujemy. I wiemy, że Jezus jest Słowem, które stało się ciałem. Jeżeli nie znamy Słowa Bożego, to właściwie nie wiemy, kim jest Bóg, nie wiemy, kim jest Pan Jezus. I tego samego staramy się uczyć ich tam w Ugandzie, dlatego że widzimy, że wielu jest tam nawróconych, czy wielu się deklaruje jako wierzący, ale często Biblii nie czytają. Mają świetną pamięć słuchową, słuchają kazań, pamiętają kazania nawet sprzed wielu miesięcy, ale mają tak przeróżne, wyimaginowane opinie na temat Boga czy Kościoła, że nieraz się dziwimy, skąd oni to mają, ale kiedy można to weryfikować i konfrontować z Biblią, to wtedy oni też wiedzą, o co mogą się oprzeć. Kościoły dwa, które powstały po ewangelizacji w dwóch wioskach, w Nyarubingo i w Chaniagaza. I też kontynuujemy ewangelizację od drzwi do drzwi i ludzie są bardzo otwarci. Jedynie kiedy trafiamy na takich wyznawców kultu Bisaka, człowieka, który się obwołał Bogiem, i to jest bardzo duży kult w Ugandzie, bo ma około 500 tysięcy wyznawców. Ja aż się w głowie nie mieści, jak ludzie mogą w to wierzyć. On też napisał swoją księgę i ci ludzie nie wierzą w życie wieczne. Wierzą, że to życie kończy się wraz ze śmiercią. Jest tam bardzo duże pomieszanie rozmaitych jakichś filozofii i różnych religii. To jedynie oni są agresywnie nastawieni, kiedy się głosi właśnie Ewangelia od drzwi do drzwi. Natomiast inni bardzo chętnie przyjmują ludzi, chętnie rozmawiają, modlą się. I też widzimy wiele takich momentów, gdzie Bóg dotyka ich życia, gdzie się modlimy i przychodzą zmiany, modlimy się, Bóg ich uzdrawia. To jest bardzo, bardzo zachęcane. I też w czasie takich ewangelizacji możemy zobaczyć, kto jest w takiej naprawdę dramatycznej potrzebie, gdzie potrzebuje żywności czy pomocy medycznej, czy na przykład są dzieci, które tam do szkoły nie chodzą i czy w ogóle jest jakieś takie zaniedbanie i też możemy pośpieszyć im na pomoc i też dziękujemy, że przykładacie do tego swoją cegiełkę. I zazwyczaj w ciągu roku szkolnego jesteśmy bardzo zajęci. W Ugandzie rok szkolny zaczyna się w lutym albo na końcu stycznia i kończy w grudniu. I później jest 7 tygodni wakacji. I w tym czasie zazwyczaj nadrabiamy różne zaproszenia na konferencje, albo sami organizujemy konferencje, albo wyjeżdżamy gdzieś właśnie z usługą i dzielić się. Właściwie mamy jeden temat, znaczy mamy wiele tematów, zwłaszcza mój mąż, ja tam tak rzadziej wyjeżdżam, zwłaszcza Piotr wyjeżdża. Najczęściej zachęcamy ludzi do tego, żeby... Dziękuję bardzo, coś mnie w tym gardle drapie. Zachęcamy ludzi do czytania Słowa Bożego. I mój mąż ma taką bardzo fajną, myślę, że fajną, jak na tamte warunki, anegdotę. Pyta ludzi, kto w domu ma garnek. Wiecie, taki większy garnek, tam ludzie gotują często na ogniu. Także możecie sobie wyobrazić takie wielkie garnki z takim grubymi ściankami, grubym dnem, takie, które nie spalą się na ogniu. I taki garnek kosztuje około 35 zł. Taki lepszy, większy garnek o średnicy około 50 cm. Więc Piotr pyta, kto w domu ma garnek? Ja oczywiście wszystkich to rozśmiesza, prawie wszyscy podnoszą ręce do góry, że mają ten garnek. A Piotr mówi, a kto ma Biblię? No to tutaj już tam, wiecie, 20% podnosi ręce do góry. I Piotr mówi, jak was stać na garnek, to dlaczego nie stać was na Biblię? Dlaczego nie kupicie Pisma Świętego? I mówi im, zacznijcie oszczędzać. 1000 szylingów choćby raz na 2 tygodnie zaoszczędzicie. Po roku kupicie sobie Biblię. I mówi, pastorze, zbieracie na głośniki, zbieracie na mikrofony, a dlaczego nie zbieracie na Biblię dla tych, którzy nie mają? I wiecie, to jest taki powrót do fundamentów, dlatego że w ugandyjskich kościołach wiele jest dobrego nauczania, wiele jest rozmaitego nauczania, ale też mało jest tych takich podstaw fundamentalnych. I tak zachęcamy tych ludzi, żeby mieli to Słowo Boże i go czytali. Też czasem nas zapraszają gdzieś tam, zwłaszcza Piotra, żeby gdzieś tam usłużył w szkole biblijnej. No i każdego roku, 2 razy w roku zazwyczaj mamy też chrzty wodne, szczególnie z młodzieży albo z kościołów, kiedy się ludzie nawracają. I też to jest zazwyczaj tak 40 osób za jednym razem, 50, więc też za to Bogu dziękujemy. Ale to, co nas cieszy, wiecie, to nie jest takie trudne też dla tych ludzi, chociaż dla niektórych jest, bo mamy takich uczniów z tej szkoły zawodowej dla chłopców, których mieliśmy tam takich, którzy przez pół roku nie mogli przyjąć argumentów dotyczących chrztu wodnego, ale w końcu Bóg ich przekonał. Więc są tacy, którzy łatwo się decydują, są tacy, którzy potrzebują więcej czasu, żeby Słowo Boże ich przekonało. Ale to, co jest właśnie kluczowe, czy oni dalej pójdą za Jezusem, czy będą chcieli zakorzenić się w Nim, ale tą szansę, którą Bóg nam daje w tych szkołach, że możemy im, wiecie, wykorzystywać tą okazję, żeby uczyć ich o Bogu, to, co oni dalej z tym zrobią, to już zostawiamy im. Natomiast my wiemy, że Bóg nas tam postawił po to, żeby to Słowo Boże siać i na tyle, na ile możemy stworzyć warunki tym uczniom, żeby to Słowo mogło w nich wzrastać. To taki częsty widok na moim podwórku, kiedy przychodzą właśnie osoby z różnymi potrzebami i proszą o pomoc. Tak jak ta dziewczyna przyszła prosić, że siedzi w domu i nie ma nikogo, kto by zapłacił jej czesne za szkołę. I ludzie, którzy przychodzą z prośbą o pracę, więc mamy mało czasu, żeby odpocząć, bo nawet kiedy jesteśmy w domu, ludzie myślą, że no to jesteśmy w domu, można przyjść jak do biura po prostu. I trzeba, wiecie, naprawdę dużo Bożej łaski, żeby się odnaleźć w tej kulturze także. Dlatego, że trudno im, wiecie, powiedzieć, to przyjdź w poniedziałek, porozmawiamy w biurze. To jest taka kultura gościnności. Kto przychodzi, trzeba mu poświęcić czas. Podczas tych różnych właśnie ewangelizacji od drzwi do drzwi, czy w różnych sytuacjach, czasem też trafiamy na jakieś osoby bardzo schorowane, którym można pomóc. Jak na przykład ten chłopiec, który widzicie z niebieskiej koszulce, on tak zakrywa stópkę. A to dlatego, że jak był dzieckiem, to wylano mu wrzątek na stópkę i ona się właśnie skurczyła i taką zrobiła się kurzą stopą. I jeżeli to, co możemy, to w jakim miejscu Pan Bóg nas umieścił, możemy powiedzieć Polakom o tym, że tam jest taki chłopiec, może ktoś ma jakieś pieniądze, które mógłby przeznaczyć na jego operację. I okazało się, że wystarczyło około 2 miliony szylingów, około 2300 zł, żeby tą stopę mu zoperować. I chłopiec może, wiecie, żyć normalnie, nie czuć się inny, nie czuć się odizolowany, często się z niego śmiano, przezywano, a tak może normalnie chodzić w bucie. Wcześniej nie chodził w butach w ogóle. Pierwszy raz, to jest pierwszy moment po tej operacji, jak miał 8 czy 9 lat, kiedy założył buty w życiu, a potem wiadomo, mógł grać w piłkę, biegać. Albo ta dziewczynka z taką naroślą straszną na uchu. Wystarczyło 300 zł, żeby to zdjąć. I też mogła już zacząć funkcjonować normalnie. Też Polacy wspierają domy dziecka, kilka w okolicy. Właśnie zakupują te czarne buty szkolne, dlatego że czasem jest tak, że nauczyciele przeganiają dzieci ze szkoły właśnie, kiedy nie mają butów, a szczególnie takich butów czarnych szkolnych. Nie w naszych szkołach mam na myśli, ale w innych szkołach. I czasem też przychodzą do nas prosząc o te buty. To jest element mundurka, stały element mundurka. I też kiedy wysyłacie pieniądze na wasze dzieci, to w tych pieniądzach, z których jest finansowana ich edukacja, jest też właśnie mundurek szkolny, są też buty. Moskitiery, spanie pod tymi siatkami sprawia, że można nie zachorować na malarię, którą przenoszą komary, a malaria jest chorobą śmiertelną, więc też jeżeli środki pozwalają, staramy się te moskitiery przekazywać, rozdawać i zaopatrywać biedne rodziny w żywność. Też w czasie lockdownu bardzo wasz zbór pośpieszył z pomocą i wiele tych paczek mogliśmy w okolicy rozdać, kilka tysięcy. Więc dzięki Bogu naprawdę za to, za tą pomoc praktyczną, bo lockdown w Ugandzie przyszedł znienacka i ludzie nie mieli się nawet jak przygotować do tego. I był czas, kiedy oni dopiero co zasiali i jeszcze były 3 miesiące, zanim mogli zbierać plony, więc wielu naprawdę w naszej okolicy zaczęło przymierać głodem, ale Polacy też przyszli z pomocą i do dziś właśnie ten projekt adopcji rodzin, który rozpoczął się teraz, w tamtym czasie kontynuujemy i rodziny mogą otrzymywać i żywność, materace, też pomagamy czasem właśnie dom zreperować, tak jak tutaj właśnie ten mężczyzna, tutaj właśnie widzicie tam to z tyłu, za jego plecami, to są ich okna. Więc mogliśmy im pomóc właśnie wstawić okna, drzwi do tego ich domku i później otrzymali też taki projekt, małą działalność gospodarczą, albo zwierzęta, albo rolnictwo. Na północy Ugandy jest taki region Karamoja, bardzo biedny, gdzie ludzie rok w rok doświadczają głodu, I tam umierają ludzie z głodu. I tam też i wy dołożyliście swoją cegiełkę i też w tym roku i w zeszłym roku wiele tych paczek mogliśmy przekazać. I też modlić się z tymi ludźmi i ich zachęcać. Organizujemy też od czasu do czasu takie szkolenia z rękodzieła dla kobiet na wsiach, przy kościołach często, też wyposażając je w te umiejętności praktyczne, żeby mogły się utrzymać. I też mamy na sercu pomoc starszym ludziom, bo zwłaszcza starsi ludzie, którym dzieci poumierały na AIDS albo rozjechały się gdzieś po kraju, często oni naprawdę mają bardzo ciężkie warunki, są niedożywieni i tacy zaniedbani, więc jeżeli te środki pozwalają, to i właśnie staruszkowie otrzymują pomoc, nie tylko te kobiety właśnie samotnie wychowujące dzieci, czy biedne rodziny. I ten właśnie przekazywanie różnych właśnie, czy to zwierząt gospodarczych, które oni potem pomnażają, czy inne działalności gospodarcze na miarę ich możliwości ogarnięcia tematu, żeby tego madzić, dożywiać, mieć z nimi zajęcia i oczywiście głosić Ewangelię. I też właśnie po rozmowie z Tatianą okazało się, że jest taki przyszczeń w ciasteczkach, żeby jeszcze się znalazły środki na właśnie wynagrodzenie dla osoby, która prowadzi ten klub dziecięcy. Tam dzieci też od pewnej osoby dostały Biblię, też ją czytają i to dożywianie, o czym wam mówiłam. Duży Monek, ma już 11 lat, też tam jest zaangażowany, bardzo dzielny i jest to miejsce też, gdzie dzieci mogą się bawić, grać. Plac zabaw tam jest. Tu jest mój młodszy syn Jonatan, 9 lat ma. Kiedy jest niedziela, my z Piotrem zazwyczaj wyjeżdżamy na 2 nabożeństwa, mamy w niedzielę. A nasze dzieci nie chcą czasem z nami jeździć, czasem pojadą, czasem nie, dlatego że te nabożeństwa są czasem naprawdę długie. Wiecie, 4 godziny i tym naszym dzieciom się nudzi, chociaż lubimy jak z nami pojadą, bo też czasem coś dodadzą, jakiś przykład potwierdzą, opowiedzą i jest ciekawie. Ale jak jest ten kościół dziecięcy, tam jest nabożeństwo każdej niedzieli o 11:00. I jest to po prostu kościół dziecięcy. Tam przyjdzie może parę sąsiadek dorosłych, ale są tam dzieci zazwyczaj w wieku od 5 do 14 lat mniej więcej. I co niedzielę jest tam około 70 dzieci i mamy tych właśnie nauczycieli, którzy tam wtedy są, ale też nasze dzieci jak się wyprawiają, jak ich wyprawiamy rano, że idą, już w sobotę rozmawiamy, mówimy, czy masz kazanie na jutro? O czym jutro będziesz głosić? Jakie świadectwo powiesz? I te nasze dzieci zawsze coś myślą, co tu się przygotować. My też ich zachęcamy, żeby czytali Pismo Święte codziennie, chociaż jeden rozdział z Biblii. I no to coś tam pamiętają, więc mówią, o, no to to. A potem okazuje się, że to nagle pasuje i pięknie się wkomponowywuje w kazanie, które akurat ten kaznodzieja dziecięcy, klubu dziecięcego przygotował, więc te nasze dzieci też tak, bardzo mi się to osobiście podoba, jestem z tego bardzo, bardzo dumna i zadowolona, że nasze dzieci chcą, że nie siedzą gdzieś tam w kącie, ale też chcą się angażować i też przełamywać, bo oni też muszą się przełamać i też się czasem wstydzą, boją, ale potem jak wracamy, my z naszych nabożeństw, oni ze swojego, to pytamy, no to co tam dzisiaj było, co powiedziałeś? I oni też mają w tym radość. I generalnie biorą z nami udział w tych naszych aktywnościach. Jeżdżą też z nami czasem na konferencje i czasem zabieramy też ich kolegów, żeby się im nie nudziły, bo jak konferencja, wiecie, jest całodzienna, to też się im nudzi, a w domu ich nie zostawimy, więc zabieramy ich kolegów, właśnie to jest tych dwóch chłopców. Jeżeli ktoś z was ma nasz kalendarz, wiem, że na pewno ktoś z was ma, to akurat w tym miesiącu jest zdjęcie Jonatana i właśnie tego młodszego chłopca w czerwonej koszulce tutaj, Ezry. Jak sobie idą, to właśnie ich najbliżsi koledzy, Ezra i Erisa. I cieszymy się, że mają chociaż ich takich zaprzyjaźnionych. Mają mnóstwo dzieci w okolicy, ale to są tacy ich najbliżsi koledzy. I uczymy ich w domu. Uczą się generalnie sami. Dużo za dużo powiedziane, że ich uczymy. Są w edukacji domowej i po prostu przerabiamy z nimi podręcznik. Coś tam mają za zadanie do zrobienia i potem sprawdzamy. I czasem się uczą, czasem nie. Trzeba ich więcej lub mniej zachęcać. Stają egzaminy przez internet. I angażują się, wiecie, w prace domowe, nie mają wyjścia, bo jest grafik, raz Szymon, raz Jonatan zmywają naczynia, no i jest zasada, nie ma zmywania, nie ma słodyczy. A że my trzymamy słodycze, to nie mają opcji, nie ma, wiecie, nie idą do szkoły, gdzie jest sklepik i poza zasięgiem mamy sobie coś kupią, więc za to też Bogu dziękujemy, że uczą się, wiecie, zamiatają, umieją sprzątać. Też mój mąż, muszę powiedzieć, że ja jestem trochę miękka i bym sama się czasem wzięła za te naczynia, ale Piotr jest, mówi, nie, 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 oni muszą się nauczyć. Potem będą mieć żony i co? I żony będą narzekać, że nic nie umieją. To jest prawdziwa kobra, tylko zdechła. Jonatan marzy o tym, żeby mieć węża. Nie jest to możliwe w Ugandzie. Wszystkie węże są chronione, więc węża nie możemy mu żadnego kupić. Nawet pytona, który nie jest tak groźny. Także to jest jego marzenie. Więc wiecie, jak znajdzie gdzieś na drodze rozjechanego węża, to potem tak nosi, aż śmierdzi. I się oczywiście straszy. 3 dni straszył tym wężem różnych ludzi, wiecie. Wiecie, tu kobra to groźny wąż, więc ludzie się bali, a on miał wiele radości. Zabieramy ich też czasem na jakąś wycieczkę, coś im pokazać. Wiecie, opowieści o tych moich dzieciach w Ugandzie, one też mają pewien cel, żeby zaprosić rodziny z dziećmi do naszej misji. Nie trzeba się bać rozjechanej kobry, to bardzo rzadko, raz na pół roku może można na taką natrafić. Nie mamy wiele węży w okolicy. A to Szymonek, czytający Pismo Święte rano. Widok, który mnie też bardzo, bardzo mnie raduje. Taką mapkę widziałam raz w jednym sklepie, zrobiłam jej zdjęcie. Widzicie, są tu surowce naturalne, rozlokowane w Afryce, ale tam, gdzie jest miejsce, gdzie jest Uganda, jest napisane, że surowcem naturalnym jest Bóg, God. I podobała mi się bardzo ta mapa z tego względu, że my to też widzimy, że to jest... że ludzie mówią o Bogu, że są sklepy z nazwami chrześcijańskimi, warsztaty mechaniczne, że jak się jedzie autobusem czy busem, to leci muzyka chrześcijańska, że jest wiele kościołów, że praktycznie w niedzielę bardzo rzadko jest, że ktoś zostaje w domu i nie idzie gdzieś na jakieś nabożeństwo. Ludzie modlą się w tygodniu, modlą się w piątki, na przykład są modlitwy nocne. Tyle, że... brak jeszcze tego charakteru chrześcijańskiego, który by tak mocno, mocno świecił w tych ludziach. Gorliwość mają wielką, ale pomagamy im, żeby to poznanie Boga wzrastało w nich. Bardzo wam dziękujemy za to, że wy, Kościele, wypełniacie to Boże przykazanie, żeby się troszczyć o ubogich, troszczyć o sieroty i wdowy. I to jest ta pobożność przed Bogiem i Ojcem, którą wy wykonujecie. Dlatego, że macie dzieci, które wspieracie. Dziękuję Taniu za i wszystkie siostry, które pieczecie ciasteczka i wy, którzy je kupujecie, konsumujecie, rozdajecie, że przykładacie swoją rękę do tych właśnie dzieł tam. A inni mogą dziękować za was, tak jak jest napisane w liście do Koryntian, że ta ofiara pobudzi dziękczynienie wielu. I tak jest to tam w tej naszej misji, że wasze troszczenie się pobudza ich wdzięczność. I ta światłość może świecić przed ludźmi właśnie, że oni widzą te dobre uczynki i że chwalą Boga. I często tak jest, że oni mówią dziękuję, mówią podziękujcie też tym darczyńcom z Polski. Ale oddają chwałę Bogu i mówią, że dziękują Bogu. I też w tych listach do was pewnie też o tym piszą. Tak jak tu, widzicie. Przyszliśmy z pomocą do tej kobiety, a ona powiedziała, widząc nas, chwała Bogu. Więc to jest takie piękne, że ta chwała idzie do Boga za to, co tam się dzieje. Tak jak wspomniałam, ta nasza misja, organizacja Gate of Hope jest duża, jest znana w dystrykcie i też wszędzie nas zapraszają, żebyśmy brali udział w różnych wydarzeniach, dają szansę, żeby coś powiedzieć i też wtedy staramy się coś powiedzieć o Panu Jezusie i zachęcić ludzi i też powiedzieć, że to Polacy się angażują, że jest Polska, Polska w Europie, Poland, nie Holland. To jest nasza pani kurator z Wydziału Oświaty w naszym dystrykcie. Bardzo nam sprzyja, bardzo fajna, Boża kobieta. To było takie wydarzenie, na które zaproszono tylko nas spośród wielu, wielu organizacji, które działają w naszym dystrykcie. Dano szansę Gate of Hope, żeby mogło powiedzieć o tym, co tam robi, ta delegacja, co widzicie na zdjęciu, jest z pałacu nie prezydenta, tylko króla naszego regionu. A ten jaśniejszy pan jest premierem, także miał okazję donieść królowi, co tam Polacy dobrego robią w Dzięciodzio. A to jest nasza pani reprezentant prezydenta, pan prezydent ma swoich takich reprezentantów w każdym powiecie, w każdym dystrykcie i z nimi też staramy się mieć zawsze dobre relacje. I ta pani jest naprawdę niezwykła. Mamy okazję i też o Panu Bogu porozmawiać i się nawet razem pomodlić i bardzo zawsze mówi: pozdrów tych darczyńców w Polsce, podziękuj im, powiedz, że jesteśmy jako biuro prezydenta bardzo wdzięczni. Więc przekazuję wam. I właśnie Polacy stają jako ten taki pomost, tak jak ten chłopiec pokazuje tymi rączkami, to mi się kojarzy z taką szczelinką, z takim pomostem, przez który płynie ta pomoc do tych ludzi, bo ich życie nie jest łatwe. Wielu z nich żyje właśnie w takich prymitywnych warunkach, w tych chatkach glinianych, bez pościeli, materacy, śpiąc na klepisku, szczury tam wchodzą, węże, pchły. Te dżigery, wiecie, które w stopy wchodzą, to są takie biedne warunki. Naprawdę, to jak żyjemy w naszych warunkach tu w Polsce, to są luksusy i też bądźmy za to wdzięczni Bogu. Tak, taki przywilej mamy, że żyjemy w takich warunkach, nie narzekajmy, bądźmy wdzięczni za to, co mamy. Zmywanie naczyń, to często jest obowiązek dzieci już od najmłodszych lat. Takie latryny mają na zewnątrz, proste bardzo. Dzieci też od najmłodszych lat same piorą, noszą wodę ze studni, ze stawu. Nie zawsze mają dostęp do czystej wody, nie wszędzie są studnie. I te buty, o których często marzą. I jak wspomniałam, te pchły piaskowe, dżigery, które żyją w kurzu, one tak się wgryzają w te stopy, właśnie takie rany powodując, takie wykrzywienia później tych stóp. Więc te buty też i dla higieny są potrzebne. I tych potrzeb jest naprawdę bardzo wiele i nie wszystkie możemy zaspokoić, ale to, co wierzymy, że Pan Bóg nam powiedział, to żeby troszczyć się o tą chrześcijańską edukację, pomagać właśnie młodzieży, dzieciom, żeby mogły chodzić do szkoły, żeby mogły wychodzić z tej biedy, dlatego że Pan Bóg biedy nie wymyślił. Przecież Pan Bóg troszczy się o nas. I my, żyjąc w naszym kraju, też ja wiem, mamy w Polsce wielu biednych i wiem, że wasz zbór też wychodzi naprzeciw tym, którzy są w potrzebie, w waszym mieście i poza. Ale wasza pomoc też sięga właśnie dalej, do tych dzieciaków tam, żeby pomagać im zdobywać to wykształcenie i też w konsekwencji wychodzić z biedy, radzić sobie w życiu i nie żyć w beznadziei, ale widzieć, że w Bogu mają też te możliwości. I tak jak ten chłopiec trzyma tą piłkę, Polska gola, to jestem bardzo dumna. Wiecie, osobiście muszę wam powiedzieć, nieskromnie, że kiedy tam jestem jako Polka i widzę, jaki mamy wpływ w tym dystrykcie, to nie słychać o Amerykanach, słychać o Polakach. I to też dzięki wam. Dzięki Bogu, który utorował tą drogę i dał wam wrażliwe serca. A to niektóre z waszych dzieci, które wspieracie. Z ciasteczek, Sharon, a Ronald. Zapomniałam, jak ma na imię? Emanuel, o, to jest bardzo bystry chłopiec, bardzo wyjątkowo inteligentny chłopiec z niesamowicie biednej rodziny, bardzo tragicznych sytuacji. Jak przyszedł do szkoły, jak dołączył i jak zobaczyłam na jednym nabożeństwie, jak klęczał, jak ma dziury w podeszwach, wiecie, w butach swoich, to zebrało mi się naprawdę na płacz. Z takiej biedy trafił. Ale widzicie, kupując ciasteczka, finansujecie jego edukację, a bardzo jest otwarty na Ewangelię. Bardzo pilnie czyta Biblię. Jak tanio pojedziesz, koniecznie musisz zobaczyć jego zeszyt, jego zapiski. To jest Didas. To jest wasza Linet, tak? Dobrze pamiętam. Nie wszystkie dzieci pamiętam, wiecie, sporo ich jest. John. O, a to jest ten nauczyciel z klubiku dziecięcego, który wspieracie. Jest też Faith, jest też John, którego wspiera chór i wiele innych dzieci, które pojedyncze rodziny w waszym kościele wspierają te dzieci w Ugandzie, naszej misji. No i pastor Samuel z żoną, z rodziną, z sierocińcem też jest przez was wspierany. Też wam za to bardzo dziękujemy. I żywione są te dzieciaki w Nyakagongo. Mnóstwo biednych dzieci, które mogą się tam uczyć, bo ta pomoc od was przychodzi. I Mozes, którego wychodzenie no z takiego niedowładu, bo on nie chodził, ale okazało się, że rehabilitacja, operacje sprawiły, że Mozes zaczął stawać na nóżkach i coraz lepiej chodzi, uczy się chodzić i to też jest niezwykłe. Mamy wielu tych, którzy czekają jeszcze na tą adopcję na odległość, którzy czekają na swoją szansę i może wśród was znajdzie się ktoś, kto by chciał wziąć pod opiekę na przykład takiego Johna. Te historie są często bardzo dotykające, dlatego chciałabym ją przeczytać dla was. Nazywam się Ayebale John. Moje imię w języku Rutoro znaczy dziękujący Bogu i oznacza, że mam zawsze dziękować Bogu. Cokolwiek otrzymuję, nawet jeśli czasami wydaje mi się, że nie mam za co dziękować, to muszę pamiętać, że na pewno na świecie jest ktoś, kto marzy o tym, co ja mam. Mam 16 lat. Nie znam swojego biologicznego taty. Kiedy miałem 7 lat, zapytałem mamę, gdzie jest mój tata, a ona odpowiedziała mi tę smutną historię. Kiedy tata dowiedział się, że mama jest w ciąży, uciekł i zostawił ją. Ona została wtedy zupełnie sama i bardzo się bała. Spotkała wtedy mężczyznę i wkrótce powiedziała mu, że jest z nim w ciąży. On się z nią ożenił i traktował mnie jako swojego syna. Jednak szybko jego rodzina dowiedziała się prawdy. Wtedy mój ojczym rozwiódł się z mamą i musieliśmy się wyprowadzić. Mama musiała znaleźć pracę, żeby utrzymać mnie i siebie. W końcu udało jej się zatrudnić w charakterze pomocy domowej. Po 2 latach postanowiła rozpocząć własną działalność i zaczęła sprzedawać naleśniki. Do szkoły mama zapisała mnie, jak miałem 9 lat. Wcześniej nie miała pieniędzy na szkolne opłaty. W 3 klasie musiałem przerwać naukę, bo zaległości w opłatach były tak duże, że dyrektor nie pozwolił mi uczestniczyć w lekcjach, dopóki nie przyniosłem pieniędzy. Chodziłem po sąsiadach i pytałem, co mogę dla nich zrobić i oni zlecali mi drobne prace, jak noszenie wody czy węgla drzewnego, zamiatanie, mycie podłóg i płacili mi drobne sumy. Wiecie, te drobne sumy to zazwyczaj złotówka, 2 złote, 3 złote, za które mógł kupić wtedy zeszyty. W ten sposób mogłem kontynuować naukę, choć trochę chodziłem do szkoły, trochę pracowałem. Dziękowałem Bogu, że dał mi takie umiejętności, że umiałem szybko nadrabiać zaległości z lekcji, które opuszczałem. Ale nasza sytuacja nie była dobra. Dyrektor znowu upomniał się o zaległości. Od dłuższego czasu nie mieliśmy pieniędzy, aby opłacać czynsz za wynajem pokoju, a nawet jedzenie się skończyło. Pewnego dnia, kiedy wróciłem ze szkoły, nie zastałem mamy. Czekała na mnie wiadomość od niej o treści. Synku, bardzo cię kocham, wyjechałam, żeby zarobić pieniądze, dasz sobie radę. Po kilku dniach zdałem sobie sprawę, że mama mnie zostawiła, nie wiadomo kiedy wróci i jestem zdany tylko na siebie. Musiałem opuścić pokój, znaleźć dach nad głową i pracę. Przez jakiś czas tułałem się po okolicy, aż jakiś bogaty człowiek przyjął mnie do siebie. W zamian za doglądanie jego zwierząt i sprzątanie mogłem u niego mieszkać i opłacał moją szkołę. W ten sposób ukończyłem 6 klasę szkoły podstawowej. I wtedy ten człowiek powiedział, że już dość dla mnie zrobił i muszę poszukać sobie pomocy gdzieś indziej. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Wiedziałem tylko, że mam Boga i Jego muszę prosić o pomoc. I Bóg mnie uratował. Zaprowadził mnie do organizacji charytatywnej, która pomaga sierotom. Tam jedna z pracownic wzięła mnie do siebie i zaopiekowała się mną. Dzięki jej pomocy skończyłem szkołę podstawową i zdałem egzaminy końcowe z bardzo dobrym wynikiem. Bogu niech będzie chwała. Bardzo chciałbym się dalej uczyć, ale wiem, że bez pomocy nie będę w stanie pokryć czesnego i innych szkolnych opłat. Wielu z tych młodzieży ma naprawdę trudne historie, smutne historie i i potrzebują tego wsparcia, żeby móc się dalej uczyć. Może ktoś od was jest ktoś, kto ma tą przestrzeń finansową, żeby pomóc Johnowi, żeby mógł pójść do gimnazjum, a potem skończyć kurs zawodowy. Nadal mamy rodziny, które czekają na pomoc w adopcji rodzin. Też można się zaangażować, ale można być też tym, który pojedzie do Ugandy i przytuli to dziecko. Bardzo gorąco i serdecznie was zapraszam. Więcej z was, żebyście się wybrali i poznali wasze dzieci, które wspieracie i w ogóle pojechali, a nawet na dłużej. Modlimy się o tych, którzy mogliby przyjechać i pobyć w naszej misji przez także kilka miesięcy, a może i lat. Może wśród was są ci, którzy mają pragnienie, są w tym momencie rozeznawania, pytania Boga, co dalej i możecie, nie wiem, zostawić swoją pracę albo, nie wiem, kończycie właśnie szkołę średnią. Przecież nie musicie iść od razu na studia. Możecie zrobić sobie przerwę, pojechać na misję. Nie? Szkoła nie ucieknie, jeszcze macie czas. Potem się ożenicie, wyjdziecie za mąż, będziecie dzieci mieć i kiedy pojedziecie? Bardzo gorąco was zapraszam do Królestwa Toro. To jest król z naszego regionu. Bardzo jestem wdzięczna Bogu za Tatianę, taką kochaną przyjaciółkę naszą i misji, za pastora, który chętnie też daje zielone światło Tatianie i że wielu z was się angażuje, jak nie wszyscy. Dzięki Bogu za was. Więcej możecie się dowiedzieć na naszej stronie www.uganda.info.pl. Mamy też cegiełki, jest moja książka, jeżeli ktoś z was nie ma. Niedługo święta Bożego Narodzenia, możecie już zaplanować prezent dla kogoś. Są tam kubeczki, koszulki, jakie piękne ma Tatiana i inne rzeczy. Chciałabym na koniec zachęcić was, jak śpiewaliśmy tą pieśń, to skojarzyło mi się z, jeżeli macie Pismo Święte, otwórzcie proszę ze mną na liście do Kolosan, 3 rozdziale, od 1 wersetu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest naszym życiem, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co jest w waszych członkach ziemskiego. Kiedy śpiewaliśmy tą piękną pieśń o tym, że postanowiłem iść za Jezusem i że zostawiam ten świat, idę do przodu, to pomyślałam też o tych 29 latach życia z Panem Jezusem. I myślę, że gdybym nie potraktowała na serio tych wersetów, żeby zakorzenić się w Jezusie, żeby szukać najpierw Jego Królestwa i szukać tego, co jest w górze i choćby te 16 lat temu pościć, modlić się, pytać Boga, co robić ze swoim życiem, to dzisiaj też przed wami bym nie stała, nie miałabym o czym powiedzieć. Pewnie żyłabym sobie wygodnie w tej Australii i do zboru bym chodziła, pewnie bym się w coś angażowała, ale to, że mogłam odkryć ten Boży plan i znaleźć się w tym miejscu, które Bóg dla mnie przygotował, daje mi naprawdę wiele radości i poczucie spełnienia. I także mój mąż przy okazji bo żeniąc się ze mną, już ta Uganda była, więc on już wiedział, że to i będzie częścią jego życia, ale czuję się także w tym bardzo spełniony i myślę, że jesteśmy szczęśliwymi misjonarzami. Mamy czasem chwilę trudne, jakieś zniechęcenie przychodzi. I dlatego staramy sobie zawsze to przypominać, żeby być pełni zapału. I tak chcę was też dzisiaj zachęcić, żebyście i wy wiedzieli, że trud wasz nie jest daremny w Panu, bo podejrzewam, że wielu z was ma to swoje miejsce, które odkryliście, w którym trwacie, ale przychodzi taki moment, a po co to, a czemu zawsze ja? I inne takie pytania, które sprawiają, że przychodzi to znużenie w czynieniu dobra. Ale Słowo Boże mówi, nie bądźcie znużeni I po prostu koniec, kropka. Werset jest prosty, nie bądźcie. I łatwo sobie powiedzieć. Możemy powiedzieć, no nie bądź znużony. Jak znużenie przychodzi czasem i zniechęcenie przychodzi, ale mamy to pogonić. Wziąć się w garść, nabrać zapału i kontynuować. Kontynuować, szukając tego, co w górze. Dlatego, że umarliśmy, a nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. I ku temu chciałabym was zachęcić i jeszcze raz zaprosić do nas, do Ugandy. Niech Pan was obficie, 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 obficie błogosławi.